Abrahama, że wszyscy w sobie nosimy pokusę małego ludzkiego szczęścia. A ponieważ nam nie daje tutaj, nie zawsze daje małe ludzkie szczęście, dlatego chcielibyśmy się nim posłużyć skutecznie, żeby złapać za nogi to maleńkie ludzkie szczęście, w takim kokonie sobie zamieszkać, a w momencie śmierci się zamalować: tatusiu, oto jestem. A tatuś by powiedziała: spójrz tam za siebie, kto tam idzie. No nikt. To jest nieporozumienie. Na przykładzie Abrahama Bóg nam powiedział, że każdy z nas w momencie Chrztu Świętego podejmuje się misji Abrahama. Ogromny sznur, procesja za każdym z nas ma zmierzać w łono Ojca, bo inaczej jesteśmy bezpłodną Sarą, bezpłodną oblubienicą, bezpłodnym Kościołem. I wtedy, kiedy jesteśmy płodni, wtedy dopiero to nasze ludzkie szczęście jest poszerzone o szczęście wielu, wielu naszych braci i sióstr. I na wstępie tej mszy świętej przeprośmy Pana, jeżeliśmy marzyli o takim kokonie szczęścia, ale na szczęście Pan te kokony nam zabiera na obu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i nam, bracia i siostry. Wołanie Abrahama, ale słuchając tego tekstu jeszcze raz, pomyślmy o tym, że to jest nasze powołanie.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy będą tobie złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Na bieżąco. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i wejdź do nowej ziemi, ziemi obietnicy. Żeby Abraham naprawdę wyszedł i poszedł, to wcześniej zaistniał dramat jego szczęścia. Bóg mu zabrał sens życia. Dlatego, kiedy pojawia się obietnica, wyszedł i poszedł. Poszedł w Bożą obietnicę, idąc do Palestyny, do ziemi Kanaan. Okazuje się, że w Bożych obietnicach mieszka Bóg. Jest obecny Bóg ze swoim planem, ze swoją wszechmocną miłością. I tak traktujmy Pismo Święte, że w tych wszystkich obietnicach mieszka miłość Ojca. I czytając Pismo Święte, sięgając w miarę możliwości każdego dnia, jeśli nam serce i czas pozwoli, to serce może być martwe, apetytu się nie ma na zjadanie. To pamiętajmy, że tam miłość Ojca czeka, tęskni i będzie nam proponować nowe życie. Każdy dramat podobny do dramatu Abrahama zawiera w sobie jakiś ogromny sens. Ja ten przełom przeżywałem w Warszawie, jak pracowałem na Mokotowie, przy naszej parafii, jako duszpasterz akademicki, że posługiwałem się przeważnie filozofią, sprawami światopoglądowymi i ta woda życia płynęła, jak otwierałem te krany. I w pewnym momencie otwieram krany, cisza, ps, kap, kap i nic. Tu nic, nic. Ale u góry nade mną mieszkał mój kolega, który jako biblista wrócił z Rzymu i powiedziałem, może byś tak przyszedł i coś powiedział do moich studentów, a nie przyznałem się, że z moich kranów już nic nie kapie. Jak ja mówiłem na jakiś temat, to po 15 minutach sala mówiła, słuchaj, może byśmy przywietrzyli tak tu duszno. A jak ów kolega zaczął mówić, od godziny 8 do 10 i później z pół do 11, nikt nie powiedział duszno. Ja mówię, może skończymy. Nie, 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 jeszcze posłucham. Ale w końcu wymogłem na prelegencie i na sali. Oni byli, a może jutro byśmy skończyli? A przyszli już z kolegami, z rodzicami i sala nie pomieściła. I to mi dało do myślenia, że trzeba wyjść i wejść. Tam, gdzie Bóg czeka z obietnicami. Dlatego Księgi Święte czytajcie jako coś bardzo do was. Niech ja chcę obiektywnie poznać Pismo Święte, no i co nieco wyżej ten czerep nosić, bo już tam więcej wiedzy jest na temat Pisma Świętego. Pismo Święte traktujcie jako coś, co zostało zredagowane ze względu na ciebie, na to, co się w tobie dzieje. No i staraj się przeżyć, uświadomić, że tam czeka na ciebie plan Ojca, miłość Ojca. Że tam są Boże rozwiązania twoich problemów, a jednocześnie problemów, które ma Bóg, Trójca Święta. I tak to się wydarzyło w życiu Ojca wiary Abrahama. Że gdy Bóg rozwiązywał jego ból, jego cierpienie, dawał mu potomka, to jednocześnie przygotowywał takie poszerzenie serca Abrahama, że po próbie nie tylko otrzymał z powrotem syna Izaaka, ale w Izaaku Bóg oddał mu samego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. W Izaaku on odtąd widział Jezusa Chrystusa. i że to jest spełnienie obietnicy, że w Tobie będą szczęśliwe, błogosławione ludy całej ziemi. No i na pewno był zdumiony. Teraz zaśpiewamy w miejsce psalmu coś, później Alleluja można zaśpiewać i przyjdziemy do nas. Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw zanim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby wypełniło się słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Usiądźcie. To jest na razie pierwsza część Ewangelii, ale będzie przybliżenie katechezy tutaj zawartej, a później jeszcze wysłuchamy drugiej części Ewangelii dzieciństwa według Ewangelii Mateusza i ciąg dalszy komentarza. W rodowodzie w Ewangelii Mateusza jest powiedziane, że Jezus Chrystus będzie synem Dawida, synem Abrahama. I ten przeczytany fragment jest kontynuacją katechezy z życia Abrahama, gdy był wystawiony na próbę. Tutaj na próbę jest wystawiony Józef. Oto Maryja jest brzemienna, wyraźnie, czytelnie, po powrocie od Elżbiety. Chciałoby się powiedzieć, była poza domem, jest brzemienna. Sytuacja miażdżące. I po ogromnej duchowej walce, na pewnej modlitwie i łzach, a żeby tego nie było, tego cierpienia w życiu Józefa i Maryi, bo Maryja zauważyła cierpienie Józefa, ale precedensu takiego nie było historii zbawienia, żeby mu powiedzieć. Zresztą miała zapewnienie, że problem z Józefem rozwiąże ten, który zwiastował. Wystarczyłoby, żeby odpowiednio wcześniej Józef miał ten sen. I nie byłoby cierpienia, nie byłoby kłopotów. I Bóg się spóźnił. Spóźnił się. Spóźnia się Bóg w naszym życiu, spóźnia. A my cierpimy. Gdy powziął myśl, żeby nie pociągać Maryi do odpowiedzialności, nie zgłaszać do urzędu tamtych czasów, tylko postanowił potajemnie, po cichu, dyskretnie powiedzieć Maryi, to idź wobec tego do Ojca, tego dziecka, które nosisz w łonie. Nie wiedział, że odsyła tym samym do Ducha Świętego. I wtedy, kiedy wszystko rozwiązał kosztem siebie, w duchu krzyża, przebaczenia, miłosierdzia, osłonić ją za wszelką cenę, nie zadać jej bólu, nie wymierzyć sprawiedliwości, a ty taka i owaka. Wtedy dopiero Bóg się ocknął, że się zaniedbał. I następuje zwiastowanie podczas snu. Zwiastowanie. Kiedy Maryję oddał już, tak jak Abraham oddał Izaaka Bogu, to Bóg Izaaka Abrahamowi zwrócił, w Izaaku dał już Jezusa Chrystusa. Tak się zawsze dzieje. I tym razem Józefowi Bóg oddał, Duch Święty oddał Maryi jako matkę Mesjasza. Nie bójcie się tego, ludzie Boży, jeżeli Bóg wam coś zabiera. Nie bójcie się. I ważne, żeby wszystko rozwiązywać w tym duchu, w którym rozwiązywał Józef, w duchu krzyża, wszystko kosztem siebie, nie wymierzać sprawiedliwości, nie złorzeczyć Bogu ani ludziom. Bóg wystawił Józefa na próbę, tak jak wystawił jego praojca Abrahama i zwrócił mu Maryję jako matkę Mesjasza, zwiastując. Ale też jest tutaj opisana w Ewangelii Mateusza druga próba. Próba, jakiej została poddana Jerozolima wraz z Herodem Wielkim. I możecie wstać, możecie siedzieć. Lepiej to siedźcie, żeby nie robić hałasu. I wsłuchajcie się w treść tej drugiej próby. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy mu oddać pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów, uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz? Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemi Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu swego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam, wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się rozradowali. Weszli do domu, zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. A odpożywszy ze skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą wrócili do swojej ojczyzny. Gdy oni odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: stań, weź dziecię, jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię, jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do 2 lat, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się żalu, bo ich już nie ma. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię, jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czekali na życie dziecięcia. Oto słowo pańskie. Ciepło nam tutaj. Ale wytrzymacie jakoś tam. Nie? Musicie wyjść. Można tam otworzyć zakrystię, może by tam coś otworzyć, żeby lekki przewiew był. Tak, tak, otwórz, otwórz. Chodzi o to, że niektórzy już z tym sprawiedliwych tutaj czuwają. To. Wy nie widzicie, ale ja to wszystko widzę. Proszę się nie patrzeć w określonych kierunkach. Próbie też została poddana Jerozolima na czele z Herodem Wielkim. Zauważcie, że Bóg poprzez tych mędrców ze wschodu, tradycja mówi o 3 mędrcach, Bóg nic innego nie czyni, jak zwiastuje spełnienie obietnicy danej Abrahamowi. Tobie będą błogosławione ludy całej ziemi. W moim sercu nie ma pogan. Apokalipsa powie: pogaństwo jest tylko w łonie Kościoła prawdziwego. Poza Kościołem są ludzie nieznający Boga. I do ich zbawienia niewiele trzeba Bogu. Okruch dobra, który by ich utrzymał na powierzchni. Miłosierdzia Bożego. Bóg im nie dał i nie będzie ich sądził za to, że im czegoś nie dał. Więc kłopot nie jest w zbawieniu pogan według Pisma Świętego. Jeżeli czytamy Ewangelię Mateusza, Ewangelii Mateusza, mowę misyjną Jezusa, kiedy wybrał początki Kościoła 12 apostołów, nie idźcie do Samarytan, nie idźcie do pogan, bo ze zbawieniem ich nie ma problemu. Idźcie do tych, którym Bóg dał już prawdę o sobie. Tam jest dramat. No, co wy o tym sądzicie? Prawdziwy dramat jest tam, gdzie jest pełnia prawdy, a nie ma pełni Bożej miłości. To później Jezus zmartwychwstały przypomni poprzez Jana Apostoła w 11 rozdziale Apokalipsy. Zatem mędrcy ze wschodu jedynie zwiastują spełnienie się obietnicy danej Abrahamowi. Skąd pojawili się ci mędrcy? Otóż, kiedy Żydzi byli w rozproszeniu, kiedy byli zesłani do Babilonu, tam z sobą wzięli też Księgi Święte. Ale też żyli w rozproszeniu, mieli swoje synagogi i ich wiarą interesowali się także poganie, którzy poszukiwali Boga prawdziwego, mieli jakieś światła, wewnętrzne intuicje. Światli uczeni poganie prosili o te księgi, czy by nie mogli czytać, poczytać, chętnie użyczano. I okazuje się, że tym mędrcom ze wschodu wystarczyły Księgi Święte, żeby wiedzieć, że będzie Mesjasz, jak jego misja będzie wyglądała wśród ludzi. Skorzystali z tych ksiąg. I tak jak starzec Symeon w Jerozolimie rozczytywał się w Piśmie Świętym, otrzymał światło i zapewnienie, że nie umrze, dopóki nie ujrzy Mesjasza Pańskiego. Co więcej, przyszedł i zwiastował, jaki będzie Mesjasz, co Maryja czeka. Księgi Święte też mieli uczeni w piśmie Faryzeusza, arcykapłani w Jerozolimie. I tymczasem te Księgi Święte nie wystarczyły im do tego, żeby w Jezusie Chrystusie rozpoznać oczekiwanego, jaki On będzie, kim On będzie, że będzie Barankiem Bożym. Ba 3 lata Jezus publicznie realizuje scenariusz Ksiąg Świętych. Na nic się to zdało. Najpierw poczuł się zagrożony Herod Wielki. Ironia polega na tym, że Herod Wielki skromną świątynię jerozolimską na cześć Boga Jahwe, skromną, bo zbudowaną, gdy Izraelici wrócili z niewoli babilońskiej, byli biedni, ubodzy, przebudował na przepiękne arcydzieło architektury z ogromnym bogactwem. Chciałby się powiedzieć szacunkiem dla tego miejsca, bo najpierw kapłanów uczył rzemiosła, żeby oni pracowali tam, gdzie jest nie wolno innym wchodzić. Można byłoby powiedzieć, o jaki on pobożny. I Bóg go wystawił na próbę. Twoje serce to ja znam, Herodzie. Ta próba go zdemaskowała, to zwiastowanie przyprawiło go o lęk, a później ujawnił swój charakter. Chciał dopaść Mesjasza. Przekonaniu zagraża. Pismem Świętym zainteresował się dopiero wtedy, kiedy przyszło zwiastowanie. Aha, tak, to ty mi zagrażasz? To ja jestem cwany lis. No. I nic z tego. Ale to, co się nie udało Herodowi Wielkiemu, udało się tym, których Jezus napawał lękiem przez to, co mówił, co czynił i bali się, że utracą stanowisko, pozycję. Sanhedryn dokonał tego, czego nie mógł dokonać Herod Wielki. Dopadli. I Herod Wielki i cały naród w elicie był wystawiony na próbę. Okazuje się, że Księgi Święte nie wystarczyły, żeby być kluczem do rozpoznania tego, na którego czekali. Bo w gruncie rzeczy bardziej sobie wymyślili Mesjasza, niż wyczytali, kim będzie. I my, może, nie znając Ksiąg Świętych, nie interesując się, bardziej możemy wymyślić Kościół Jezusa Chrystusa, niż żyć Kościołem Chrystusa i go realizować. Jak bardzo wymyśliliśmy sobie Kościół Chrystusa, to w naszych czasach Duch Święty będzie to pokazywał i wystawiał na próbę. Skoro mówicie, jesteście Kościołem moim, no to czy potraficie udźwignąć to, co was spotka? Udźwignąć w duchu krzyża, udźwignąć tak, jak to pięknie udźwignął święty Józef. Dlatego to, co robię, to nie jest dziwactwo. Tylko to jest wymóg, byśmy my też bardzo serio potraktowali te klucze, które wam tutaj wręczam w tych książeczkach, wykresach, żeby naprawdę rozpoznawać, żebyśmy później umieli, mając Księgi Święte w świadomości, umieć przechodzić przez te wszystkie próby. Bo my też jesteśmy i będziemy poddawani próbom. Gwiazda. Chociażby sprawa gwiazdy. W związku z, jak się zbliża uroczystość Trzech Króli, nawet w telewizji astronomowie komentują te gwiazdy. A to jest bełkot. Bełkot w stosunku, to jest szczyt ignorancji. I nawet w pismach, w książkach biblijnych tam się coś na ten temat bełkocze. A gwiazda to jest nic innego, tylko nawiązanie najpierw do tego, co Bóg powiedział Abrahamowi, ojcu wiary, że twoje potomstwo będzie tak liczne jak piasek na brzegu morskim i jak gwiazdy na niebie. A więc będą twardo, jedynie oni będą mocno twardo trzymać się ziemi, ale też będą dziećmi Bożymi w niebie. I ta gwiazda to jest nic innego, tylko to samo zjawisko, które towarzyszyło, wyprowadzało Izraela z niewoli egipskiej. Anioł szedł nocą w słupie ognia, a za dnia w słupie cienia, by osłaniać ten naród przed żarem słońca, a więc miłosierdzie. Ostatecznie trzeba powiedzieć, że gwiazda to jest nic innego, tylko Chrystus zmartwychwstały w naszych wnętrzach. I On nas prowadzi też do ziemi obietnicy, ku Ojcu. Biblię trzeba tłumaczyć Biblią. Biblię trzeba tłumaczyć Biblią. To się uczenie nazywa skrutacja. Lud Boży z neokotrymnatą zna to słowo. I znowu wystarczyło, żeby tak jak wystarczyło, żeby Pan Bóg się nie spóźnił z tym snem w życiu Józefa, a spóźnił się. Józef się nacierpiał. Tutaj, czy nie wystarczyłoby, żeby Pan Bóg Roda Wielkiego co nieco wcześniej odwołał do wieczności? Co nieco wcześniej? Przecież to zawsze zjawisko pozytywne, być odwołanym do nieba, do Boga. A jednak Bóg go nie odwołał i nastąpiła rzeź. Niewiniątek, jak mówimy językiem staropolskim. Co więcej, święta rodzina musiała iść na tułaczkę. No ale właśnie. Tu jest katecheza dla nas, że na tym polega misja, o której Bóg nam mówi, powołując Abrahama, a w Abrahamie nas. Tobie będą błogosławione, zbawiane ludy ziemi, nawet taki człowiek jak Herod Wielki. On był zbawiany. Te niewinne dzieci brały na siebie jego grzech. To były dzieci kapłańskie. To byli pierwsi Izaacy. No, pierwszymi byli prorocy, którzy ginęli. Ale ich nazywamy Ablami w kodzie biblijnym. Ale to jest to. Oni byli Izaakami. Chociaż po ludzku, ale wina rodziców, że nie znali Pisma Świętego. A może kapłanów w Jerozolimie? No mniejsza z tym, już tego nie dochodźmy. Pan Bóg to wie. Jedno jest pewne, że dużo w naszym życiu jest cierpienia z powodu braku światła ksiąg świętych. Oj, jak my się nacierpimy. Oj, jak my się nacierpimy. A jak nawygrażamy temu niebu. Ujjj. A jeżeli ktoś ma jeszcze swoje zęby, no to zgrzyta. A ci, którzy mają protezy, to już oszczędzają protezy, już nie zgrzytają. W każdym razie. Na pewno im więcej światła ksiąg świętych, tym większy pokój. Że tutaj chodzi o coś wielkiego, dobrego. Dzieci kapłańskie. Dlatego słusznie czcimy ich jako świętych, jako męczenników. Święta rodzina też bierze na siebie grzech Heroda I popatrzcie, nawet o takiego, chciałoby się powiedzieć, drania, miłość Ojca Niebieskiego walczy za taką cenę. A cóż dopiero o was mówić świętych? Jakież wy macie szanse? Tak. Przez uśmiech wyrażacie zgodę, tak? Tak, no tak. Zgadza się. Otóż w tych dzieciach umierał Chrystus za Izaaka. To Jezus w nich umierał. Prawdziwy Izaak. A Apokalipsa, wykładając nam poprawną interpretację sakramentu świętych, mówiąc o sakramencie namaszczenia chorych, unikamy już teraz pojęcia ostatniego namaszczenia. Ja bardzo ubolewam na tym, tak się po pogańsku tej śmierci boimy. Mówi, tam Duch Święty mówi, że to w każdym chrześcijanie na nowo umiera Chrystus, choruje najpierw, a później umiera za świat. Nie to, że nie będziemy umierać, nie będziemy cierpieć, tylko On nada wartość swego życia, swego cierpienia, swojej śmierci. Dlatego wielcy mężowie Boży w Kościele, kiedy już wiedzieli, że godzina ich odejścia nadeszła, dawali świadectwo. Daję swoje życie za Polskę. Daję swoje życie za Kościół. I tak dalej. To, żebyście się nie bali śmierci, tylko powiedzieli: Panie, moje życie daje w tej intencji. I wtedy to się spełni, stanie się. Czyli ostatecznie my powinniśmy umierać jak Izaak. Jak Izaak. Jesteśmy te dzieci i święta rodzina była też powołana do kapłaństwa. I realizowało się kapłaństwo. I tu przy okazji znowu kiedyś tu, jak się znalazłem w Świętej Lipce, ojciec przełożony mówi, który był ojcem duchownym kapłanów tego dekanatu, mówi: słuchaj, pojedź i w mojej intencji, to znaczy w moje miejsce odprawisz tam dla księży, mają swoje spotkanie dekanalne, mszę świętą, homilię powiesz. A to wypadało Trzech Króli. Ja oczywiście komentowałem tak, jak teraz mniej więcej komentuję. Co więcej, powiedziałem im, żeby nigdy nie sięgali do takiego argumentu, żeby uzasadniać rodzicom, by nie zabijali własnych dzieci, żeby nie było przerywania ciąży, jak to my mówimy. Ponieważ i że tego nie róbcie, bo te dzieci nie są zbawione. Znowu bełkot. Bełkot szatański. Nie tylko, że rodzice skrzywdzili, to jeszcze Pan Bóg ma skrzywdzić. Wtedy stało się dla mnie oczywiste, że te dzieci zabijane w łonach matek to są dzieci kapłańskie, które zbawiają rodziców i tych lekarzy. Jaka była moja ogromna radość, kiedy czytam przekazy z Medjugorje i Matka Najświętsza mówi: to są dzieci kapłańskie. Ludzie, wy nie sądźcie, że Pan Bóg do okrucieństwa ludzi dokłada swoje okrucieństwo. Kogo wy robicie z Boga? Więc tak nie argumentujmy, ale też nie mordujmy dzieci, żeby nas zbawiały, oczywiście. jeżeli zbawienie się dokonało w Baranku Bożym, jeżeli przyjmujemy Go w Słowie, w Komunii Świętej, to jesteśmy wszyscy powołani do tego, żeby Bóg nas już naprawdę mógł związać grzechami naszego otoczenia, by w nas zło otoczenia stało się zbawieniem otoczenia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.